szczerość działa dopiero wtedy dobrze, kiedy ty poznałeś siebie i ty zaczynasz wyrażać siebie.
Mhm.
Bardzo przejrzysty sposób. I wtedy część ludzi się to nie podoba i się odsuną, mhm. ale część ludzi, którym się to podoba, oni się stają swoimi przyjaciółmi. Masz z nimi prawdziwe relacje. Wchodzisz do swojej tej ciemnej strony, poznajesz ją, mhm. już przestajesz być taki fajny, to ty włożyłeś dużo takiej trudnej pracy w sam mhm. siebie. I zaczyna ci się budować poczucie własnej wartości w oparciu o pracę, którą sam ze sobą wykonałeś, a nie w oparciu o zegarek i samochód. Po prostu jak 20 lat żyjesz, nie wiesz kim jesteś, co chcesz, nie realizujesz swojego życia i realizujesz cudze pomysły na twoje życie i potrzeby i w pewnym momencie się budzisz, masz 45 lat i sobie myślisz, i co? I to jest, i to tak resztę życia moje ma wyglądać? Tak mam jechać, obsługiwać te dzieci, tą żonę, tych teściów, to wszystko i nie mieć z tego życia nic i w toksyczny sposób odreagować i zrobić wszystko odwrotnie. Tylko to ci też nie przyniesie szczęścia i satysfakcji, bo ono nie stąd, to nie jest jego, wiesz, geneza, nie? To ono nie stąd pochodzi.
Panowie, dogadamy się. Podcast nie tylko dla panów z potencjałem.
Dobry wieczór, witam na kolejnym podcaście Panowie Dogadamy Się. Dzisiaj mam, jak zwykle, specjalnego gościa, Marcin Wąsik.
Witam serdecznie. Dzięki za zaproszenie.
Marcin jest autorem książki Zintegrowana Męskość.
Tak.
I dzisiaj przyjechałeś do nas z Katowic, dobrze kojarzę?
Tak jest.
I dzisiaj właśnie porozmawiamy sobie o zintegrowanej męskości. Czym jest i jakie są wyzwania obecnych facetów w dzisiejszym świecie i jak być lepszym, myślę. Zintegrowanym to znaczy lepszym, tak?
Tak, na pewno.
Dobra. Może pokrótce w ogóle, może byś opowiedział o sobie tak w skrócie, jakby czym się zajmujesz dokładnie i co robisz, poza tym, że jesteś autorem książki.
Chodzi ci tak szerzej w ogóle w życiu,
tak? Tak, szerzej, tak.
Znaczy, no, ja generalnie postrzegam się raczej za biznesmena. Głównie zajmuję się biznesem, zajmuję się nieruchomościami. Na Śląsku gdzieś od wielu lat, chyba już od 15 lat, kupuję kamienice, remontuję, sprzedaję, jakby generalnie takim obrotem nieruchomościami. I to jest taki mój core biznes. I to lubię, i tego nie lubię. Tak naprawdę z jednej strony budowlanka jest ciężka, a z drugiej strony myślę, że powoduje pewnego rodzaju zdrowie psychiczne.
To znaczy?
To znaczy, że trudno jest odlecieć. Masz, no bo praca z ludźmi na budowie i tysiące problemów, które się tam wydarzają, powoduje, że się jest bardzo takim połączonym z życiem, z jego prozą, z ludźmi. Żeby to wszystko działało, to trzeba budować relacje z ludźmi, bo bez tego po prostu na budowie... Poza tym budowa jest też taka, że uczy nas rozwiązywania problemów. Ich się pojawia tyle, że my nie możemy się skupiać na problemach, tylko na tym, jak je rozwiązać. Więc jeżeli mamy dobrze działającą firmę budowlaną, to w sumie nabraliśmy dużo życiowych umiejętności, bo żeby ona
coś
działała.
W tym jest.
Więc, a z drugiej strony zajmuję się właśnie coachingiem, mentoringiem, pracuję z mężczyznami. W swojej historii też poświęciłem 15 lat na takie intensywne zajmowanie się duchowością. Od 25 lat medytuję, byłem nauczycielem medytacji przez wiele, wiele lat. I dużo podróżowałem po świecie i spędziłem na pewno ponad 10 tysięcy godzin na poduszce, medytując w różnych klasztorach i siedząc w różnych takich miejscach odosobnienia. I jakby wydawało mi się na początku, że samo zarobienie kasy mnie uszczęśliwi i spowoduje, że wszystkie moje problemy się rozwiążą. Okazało się, że niekoniecznie, więc zainteresowałem się duchowością, która mi bardzo dużo dała. Ale też nie dopełniła, nie spowodowała, że już wszystko było super i że nie miałem problemów. Okazało się, że ani jedna z tych rzeczy, które wymieniłem, ani druga nie do końca pomaga nam w relacjach.
Masz na myśli pieniądze i duchowość?
Tak.
Że nie do końca pomaga w relacjach?
No nie rozwiązuje problemów relacyjnych. Mhm. Dlatego, że i tutaj się zainteresowałem psychologią, psychoterapią. Zacząłem też kopać w męskości. Pierwsze David Deida i jakby takie inne podejście w ogóle do męskości. Mhm. No i zobaczyłem, że, no, że nawyki relacyjne to są głęboko zakorzenione nawyki w naszej podświadomości, które wynosimy z dzieciństwa i zarówno ani kasa, ani duchowość nie ma w sobie narzędzi, żeby je przekształcić. Więc trzeba, zrozumiałem, że do wszystkiego potrzebujemy technologii, jakiś po prostu zestawu praktyk, które są sensowne, sprawdzone i gdzieś prowadzą. No i tak podchodziłem do biznesu i jakby dzięki temu on mnie doprowadził do celu. Potem poznałem całą technologię, jak działa duchowość i też okazało się, że ona jest skuteczna. No i doszedłem do wniosku, że muszę się poznać technologię, jak pracować ze sobą w relacjach i jak w ogóle połączyć się z tym zmysłowością, bo dzisiaj dużo ludzi jest odcięta, dużo facetów jest odcięta od swojej takiej prawdziwej męskości. Mhm. I możemy mieć życzenie, żeby się z nią połączyć, ale jak nie mamy technologii, nie wiemy jak, nikt nas tego nie nauczył, to jest to dość trudne. Więc długo szukałem jakiejś przejrzystej metody, systemu, który będzie konkretny, przejrzysty, skuteczny i sprawdzony. No aż znalazłem, aż natrafiłem na doktora Roberta Glovera w Stanach i po prostu gdzieś tam się z nim zapoznałem, zrobiłem wszystkie kursy u niego możliwe i w sumie...
A poleciałeś do Stanów? Bo chyba w Stanach stacjonuje?
Wiesz co, nie, ja się z nim spotkałem, ale nie w Stanach. On teraz już nie stacjonuje w Stanach, tylko w Puerto Vallarta w Meksyku.
Okay.
I tam mieszka. Natomiast w momencie, kiedy ja się tym zająłem, to był COVID i to było niemożliwe, więc tak naprawdę większość rzeczy zrobiliśmy online. Zresztą on głównie pracuje online.
Okay.
Natomiast to była tylko teoria, tak mówiąc krótko. Mi było łatwo, bo już miałem to doświadczenie z mojej pracy psychoterapeutycznej i z mojej pracy takiej osobistej. Robert mi dał taki system. Ja dopiero jak poznałem ten system, który on stworzył, to zobaczyłem, aha, dobra, to sam już wykonałem tyle pracy, w ogóle nie wiedząc, nie znając tego systemu, gdzieś intuicyjnie, to już mam przerobione, ale jeszcze to i to jest przede mną. No i wtedy już zaangażowałem się w różnego rodzaju pracę ze sobą, żeby dokończyć, jakby dopełnić ten proces. No i zacząłem też pracować z mężczyznami, zacząłem prowadzić męskie grupy, bo mężczyźni się nie rozwijają sami. Jakby trudno jest nauczyć się męskości siedząc w domu przed komputerem. Żeby móc to zrobić, to trzeba wyjść z domu i zacząć spędzać czas z innymi mężczyznami, a mężczyźni spędzają ze sobą czas
robiąc rzeczy,
aktywności po prostu, nie? Więc, męskie grupy po części są takim czasem, gdzie nawet jeżeli one są online, to jednak 8-10 facetów siedzi 3 godziny i ze sobą szczerze mówi o tym, z czym sobie nie radzi w życiu i szczerze się wspiera. I jakby pracując tak przez ileś lat, no nabrałem dużo takiego praktycznego doświadczenia, z czym mężczyźni sobie nie radzą, jak z tym pracować. I początkowo było tak, że ta praca z innymi mężczyznami też ciągle leczyła, uzdrawiała moje ciało, moje serce i moje ciało po części. I ten proces trwał dość długo, zanim ja już sobie wszystko tam poukładałem, nie?
Jasne. Tak, żeby podsumować jeszcze. Rozumiem, że korem biznesu są nieruchomości, a to jest taki twój bardziej side project, taki passion project, byś mógł to tak nazwać, to co robisz?
Tak, to jest mój dar, który daje światu, nie? To jest,
coś, co dajesz po prostu do społeczeństwa, tak? A tak jakbyś miał porównać zrobienie kamienicy versus takie warsztaty z facetami, co daje ci więcej satysfakcji?
Praca z facetami.
Okej. Okay. Czyli to traktujesz po prostu kamienicę bardziej jako biznes, to jako taką naprawdę... No, pieniądze są drugorzędne w tym.
Tak, no bo wiesz, to jest często tak, że ja na przykład mam wieczorem grupę, ja mam grupy wieczorem od 19 do 22.
A to wygląda jak? Się spotykacie face to face gdzieś, czy...
Nie, to jest online.
Grupy online.
Są online. No i normalnie na Zoomie spotyka się 8 facetów i
rozmawiać z tym.
Nawet nie do końca rozmawiamy, bo to moje grupy są bardziej takie terapeutyczne niż takie, że tam sobie gadamy. Czyli każdy ma 25 minut dla siebie i opowiada o tym, z czym ma największy problem obecnie w życiu.
Obecnie w życiu, okej. Okay.
I następnie grupa mężczyzn zaczyna mu pomagać, radzić, mówić, jak oni sobie z tym radzą. albo czasami dają mu jakiś feedback, bo on nie chce czegoś zobaczyć bardzo. No ale tworzy się bliskość, tworzy się wsparcie. Poza tym chłopaki mają też grupę WhatsAppową i tam codziennie piszą do siebie i jakby pomagają sobie, podsyłają sobie różne książki, to co ich inspiruje i tak dalej.
No i to są małe grupy, to są małe grupy, takie do 10 tak. osób, tak?
No tak, no bo wiesz, jak każdy ma mieć 20 minut dla siebie, to zajmuje 3 godziny, żeby każdy się zajął. Ale te grupy są dlatego super, bo w sumie na każdej grupie bierzesz udział w terapii 10 mężczyzn. I często jest tak, że ktoś pracuje nad czymś, z czym ty sam masz problem, ale o tym nie wiesz. Mhm. Dopiero jak to usłyszysz i to zacznie z tą rezonować, to już wniosku, kurde, to ja też się muszę nad tym pochylić. Nie? Nawet bym nie wpadł na taki pomysł, że coś takiego.
A to jest dobre. No, rzeczywiście.
A poza tym też bardzo szybko widać, kto gdzie jest. I to jest też niesamowite w grupach. Że nagle widzisz, że ten i ten koleś już jest dalej od ciebie. On już załatwił te rzeczy, z którymi ty masz ciągle problem, a ktoś jeszcze jest przed tobą i dopiero zaczyna to, co ty już przerobiłeś. I bardzo szybko mężczyźni sami z siebie, ja nawet im nie muszę tego mówić, mówią, kurde, ja już bym tam był, chciał być, jest Andrzej, nie? A coś tam. I jakby widzą sami, co mają do zrobienia jeszcze, z czym sobie nie radzą, a co już mają zrobione. I mi tego bardzo brakowało wcześniej. Trudno się samemu tak...
Samemu sobie przeprowadzić rozmowę, samemu ze sobą, żeby
zobaczyć, gdzie my jesteśmy. Nie? No. Może nam się wydawać, że super, a jest do dupy, albo może mieć zaniżone poczucie własnej wartości, a w sumie już dużo wypracowaliśmy. A grupa, ten feedback z zewnątrz daje ci to, że to widzisz. I ja mam często mężczyzn, którzy przychodzą z grupy do grupy. Po prostu kontynuują, bo mówią, wiesz co, moje życie się tak zmieniło w te 4 miesiące, że, no, że ja chcę po prostu dalej być w tej zmianie. Poza tym to też jest takie fajne, bo można pójść nawet na super kurs weekendowy i on cię podniesie, podbuduje, masz power, ale po tygodniu, po 10 dniach ci to zaczyna zjeżdżać, nie? I gdzieś tak. tam tracisz z tym kontakt. Pamiętasz, że coś było super, a już teraz tu nie chcę przypomnieć, co to było. A 4-miesięczna grupa powoduje, że co 2 tygodnie się jest podbijanym przez całą grupę i to jest fajny czas.
Rozmawiacie raz na 2 tygodnie?
Tak.
Raz na 2 tygodnie.
I to jest fajny czas, te 4 miesiące, żeby przejść proces, naprawdę. Nie?
Żeby tutaj też było to jasne, to rozumiem, że te grupy, wy nie rozmawiacie o problemach finansowych, takich rzeczach, tylko raczej mentalne rzeczy, z którymi się zmagacie. Bo dla jasności, ja też na przykład wyjeżdżam raz w roku z kolegami i zauważam taką tendencję, że raczej tutaj jest rozmowa o pieniądzach, o takich rzeczach. Wiesz, co mi chodzi, bo faceci głównie mierzą swoje sukcesy przez właśnie pryzmat takich właśnie rzeczy materialnych.
A to no też to nie, jest... to tutaj raczej to są grupy, na których mężczyźni odsłaniają miękkie podbrzusze, niż chodzą i wiesz, i pokazują w ogóle piórka. Nie? To jest raczej tak, że żona mnie zdradza, małżeństwo mi nie działa, nie sypiamy ze sobą od 2 lat, mam lęki, nie umiem sobie wyobrazić życia bez niej.
Dzieci ze mną nie rozmawiają, tak?
Tak, jakby po prostu takie różne rzeczy, nie? I wtedy z tym pracujemy. Poza tym dzisiaj niestety duża część chłopaków ma taki kłopot, że po prostu żona ich zdradza albo zostawia, bo w wyniku zaniedbań przez wiele, wiele lat doprowadzi do takiej sytuacji, że trochę już nie mają szacunku ze strony swojej partnerki.
Okej. A jakbyś mógł określić awatar takiej przeciętnej osoby, która jest w takich grupach, to są osoby w jakim... Z takim, o jakim statusie społeczno-ekonomicznym?
Raczej zamożni.
Zamożne osoby. To nie są, okej. Okay. I pytam cię dlatego o to, bo jakby wielu właśnie mężczyzn wyobraża sobie, że właśnie mając pieniądze uciekasz od problemów, nie? Że wtedy wiesz, no nie masz problemów, nie? Że jakby twoje problemy się kończą, a moim zdaniem się właśnie zaczynają.
Zaczynają się dlatego, że jak osiągasz, żeby osiągnąć sukces finansowy w Polsce, to nie zawsze, ale w wielu przypadkach musisz się trochę nadwyrężyć i zajechać. Czyli zaniedbujesz swoje ciało, swoje zdrowie, swoich bliskich i pracujesz od rana do wieczora. I to po pewnym czasie staje się twoim nawykiem. Nawet tak. Już nie umiesz inaczej.
No, pracoholizm.
Dokładnie.
Ja bym to nazwał.
Ale to wysusza relacje. I do mnie chłopaki trafiają na grupy zazwyczaj, jak już idzie jakiś dramat. Mhm. No bo mężczyźni są jednak uparci, nie? Jak wracają tak. I wszystko jest normalnie, to, no to jest normalnie. To po cholerę coś zmieniać. Ale nagle, jak żona zaczyna się z kimś umawiać, albo odchodzi, albo się rozwodzi, albo...
To jest wake up call.
To jest wake up call. Ja mam jeszcze tak, że jak ktoś przeczyta moją książkę, to często ludzie trafiają na grupę albo biorą głupę po przeczytaniu książki, bo albo odkrywają, że to w sumie w dużym stopniu jest ich odpowiedzialność za to, że to się wszystko rozpadło poprzez zaniechania i zaniedbania, mm-hmm. jakie robili przez te 10-15 lat, albo po prostu odkrywają, że są miłym facetem i że głównie funkcjonują poprzez bycie takim pleaserem, takim wiesz...
Mm-hmm. Umilaczem ludzi.
Pomagaczem i umilaczem, który nie jest autentyczny, nie jest konkretny, tylko jest taki trochę śliski w tym wszystkim, nie?
Ale mówisz, to są osoby, które na przykład, bo ja mam takie wrażenie, że większość ludzi, którzy na przykład prowadzą działalność gospodarczą, to raczej są tacy direct, nie? Że tak powiem.
Nie... W firmie tak.
A już poza jak wyjdą?
Ale w relacji nie. Ja mam wielu chłopaków, że mają duże firmy, wiesz, 50 pracowników i nie mają żadnego kłopotu z zarządzaniem firmą i byciem wymagającym.
Dyrektorem, czy prezesem.
Ale w relacji to znika.
To jest właśnie ciekawe, no. To jest właśnie bardzo ciekawy case. I dobrze, że to poruszamy. I jakby ty już powiedziałeś trochę o wyzwaniach takich współczesnych facetów. To powiedz teraz, jakby jeszcze mógłbyś rozwinąć, jakie są wyzwania w dzisiejszym świecie dorosłych facetów?
To jest dużo wyzwań, bo z jednej strony jesteśmy wychowywani przez kobiety i wmawia nam się, że powinniśmy być tacy właśnie mili i, mhm. i uprzejmi i empatyczni i tak dalej, i tak dalej. No i faceci często próbują się tacy stać, mhm. tylko jak tak żyją, to odkrywają, że w ogóle nie są szczęśliwi i nie wiedzą, o co chodzi. Mhm. Poza tym robią to i wydaje im się, że dostaną za to nagrodę od kobiet.
Czyli robią to, spełniają oczekiwania kobiety, myślą, że będzie z tego jakaś nagroda, a tu jest wielki zawód. W nagrodę żona gardzi tobą i później gdzieś idzie do innego.
W ogóle nie wiedzą, o co chodzi. Dlaczego tak jest? I jako antidotum robią jeszcze więcej tego, co nie działa.
Czyli tych dobrych rzeczy. Mhm. Bardziej jeszcze myślą, bardziej muszę je umilić. Mhm. No niestety tak jest.
I często ich rdzeniem ich funkcjonowania jest zadowalanie żony. Jakby taka duża wrażliwość na to, co ona czuje, czy ona jest szczęśliwa, czy nie, i skakanie wokół niej, robienie wszystko, żeby ona była zadowolona, a kobieta już czuje, że ma dość, że po prostu ten facet ją osacza i w ogóle i mówi, daj mi spokój, w ogóle idź w cholerę, nie? Odciek mhm. się ode mnie, zostaw mnie w spokoju, jesteś natarczywy, jesteś zbyt współzależny emocjonalnie, nie? Daj mi odetchnąć.
Daj mi trochę przestrzeni.
Tak. Ale często to wynika ze współzależności emocjonalnej. Po prostu ci mężczyźni mieli taką relację z matką. Z różnych powodów, po części matka ich tak zaprojektowała, że sobie bez niej nie poradzą i tak dalej, żeby mieć partnera w nich. Mhm. I oni często są tak zaprojektowani i nie potrafią z kobietą wejść w taką normalną, zdrową relację, tylko z automatu wchodzą we współzależną. No i kobietom po części się to podoba, bo szybko odkrywają, że w sumie to się nie muszą starać. Ten facet jest tak przerażony, że zostałby sam, że one sobie mogą pozwalać na dużo niewłaściwych zachowań i on mhm. nic nie zrobi, nie? Aż czasem po prostu przestają tego mężczyznę szanować.
I później jest tylko właśnie tym takim raczej papierkiem, tak? Takim pieniądzem.
No do momentu,
pieniądzem.
Aż się pojawi jakiś fajny facet na horyzoncie męski, mm-hmm. który ogarnia i się w ten sposób nie zachowuje. I nagle tym kobietom się trudno jest powstrzymać. I niektórzy z mężczyzn mają takie doświadczenia na grupie i przechodzą przez to. I też to jest bardzo fajne, bo nagle ktoś przychodzi i mówi, że to się wydarza i że w ogóle świat mu się zawalił na głowę, że on sobie nie poradzi, że on po prostu ma myśli samobójcze i tak dalej, i tak dalej. A są chłopaki, którzy już są 6 miesięcy po tym doświadczeniu, rok i półtora albo dwa. I mówią, słuchaj, ja tam byłem, dokładnie wiem, ale po pół roku już byłem tu i tu, nie? A za rok byłem już tu i tu, inny mówi. I w ogóle spotykam kobiety super, o wiele wyższej jakości niż moja żona, traktują mnie o wiele lepiej. Ja już dzisiaj też wiem, jakie popełniałem błędy, już się tak nie zachowuję i już umiem funkcjonować na innym poziomie, ale to, że ci inni mężczyźni o tym opowiadają, to tym facetom w tym kryzysie daje nadzieję, że bo gdybym ja to mówił jako terapeuta, to oni mogą powiedzieć, a co ty tam wiesz, masz fajne życie, wiesz, nie potrafisz się zidentyfikować z moim cierpieniem. Ale jak masz podobnych chłopaków, którzy przeszli to samo i oni wychodzą na proste i mówią, stary, nawet nie wiesz, jaki jest piękny świat, nie? Zobaczysz to za chwilę, jak już przeżyjesz tą traumę i przeżyjesz tą żałobę, no to daje duże wsparcie takie praktyczne.
Mm-hmm. No to na pewno, jakby w takich sytuacjach facecie potrzebują wsparcia innych mężczyzn, nie? Albo, no.
A to też jest trudne, bo nie przyjdziesz do kumpli, do baru przy piwie i nie powiesz, hej chłopaki, żona mnie zdradza.
No jest to ciężkie, nie? Jest to ciężkie.
Raczej tego nie zrobisz, tylko będziesz się uchlewał do nieprzytomności.
Tak.
Nie jest to po prostu takie łatwe, nie? Nie ma takiego bezpiecznego środowiska często, żeby móc sobie pozwolić na taką otwartość.
Faceci nie lubią okazywać słabości na ogół, nie? Szczególnie jak ktoś jest, jeszcze ma jakąś pozycję.
Ale widzisz, a ja na przykład namawiam facetów do tego, żeby to robili i to właśnie w towarzystwie mężczyzn. A nie
No to ja się z tym zgodzę.
Dużo tych mężczyzn robi, wraca do domu
i żali się kobiecie.
Tak. I pokazuje, jacy są rozwaleni wewnętrznie, jak nie radzą sobie z życiem, jak po prostu i ta kobieta patrzy na niego i mówi, słuchaj, myśli sobie, nie? Jak on zadba o rodzinę, jak on zadba o nas, on mnie nie daje żadnego poczucia bezpieczeństwa, ja nie mogę na niego liczyć. I ona sama zaczyna się uzbrajać i przejmować kontrolę nad wszystkim, no bo ten chłop jej nie ochroni. I ja mężczyzn namawiam do tego, że nie, że to jest właśnie z mężczyznami mamy to robić, przed nimi się otwierać i być miękcy. Oni, mężczyźni, często, wiesz, po chwili zaczną nas sami trochę stawiać na baczność. Powiedzą, dobra, fajnie, rozumiem, przyjąłem, okej, ciężko ci, ale chłopie, ogarnij się i tak dalej.
I rozwiązują twój problem, nie?
Tak. I potem wracasz do domu pełen mocy, nie załatwiasz tego z żoną. I to, jak się to mówi tak wprost, to kobiety powiedzą, nie, ja się z tym nie zgadzam, myślę, że powinniśmy się dzielić, są swoimi problemami i tak dalej. Wiesz, wszystko razem, bez sensu, co to za głupoty. I intelektualnie kobiety w to wierzą. Ale tak praktycznie wcale nie ma.
Podświadomie, tak. Morale spadają.
Bo dzisiaj jest taki, całe nieporozumienie u ludzi wynika z tego, że my biologicznie jesteśmy zaprogramowani w pewien sposób i my biologicznie reagujemy instynktownie. I życie było poukładane w pewien sensowny sposób przez ostatnie tysiące lat i ten cała relacyjność i równouprawnienie i tak dalej zmieniło się raptem 30-40 lat temu tak na poważnie. I nasze ciało i nasze instynkty, nasza biologia nie podążyła za tymi zmianami. I co innego myślimy i uważamy, jest to cywilizowanym poglądem, a na co innego reaguje nasze ciało i nasz instynkt i nasze poczucie bezpieczeństwa. I tu jest dzisiaj problem, że to się rozjeżdża. Że to, co ludzie myślą, że działa, na wewnętrznym poziomie nie działa.
Czyli myślą na przykład, że zarobienie pieniędzy rozwiąże ich problemy, tak?
Czy tam... No nie, nasłuchali się od kobiet, że wrażliwość i dzielenie się swoimi problemami jest okej, nie? No to przychodzą i to robią. Okazuje się, że kobieta przestaje z nimi sypiać potem, nie?
I traci do nich szacunek.
No i jakoś nie działa, nie? Ale gdyby on przyszedł pełen mocy, powiedział, kochanie, cię nie martw, mam teraz cięższy okres, ale załatwię sobie to z chłopakami, a my ogarniam wszystko, wszystko jest super, jesteś bezpieczna, możesz się rozluźnić i tak dalej, nie? Całkiem inna reakcja.
Tak.
I teraz... To, o czym pisał czy Deida, czy Robert Glover, czy inni autorzy, to czego ja się też uczę, to dużo się uczę tego, nie co kobiety myślą, tylko na co reagują. I to są dwie różne rzeczy.
Zdecydowanie tak. Czytałem książkę i Deidy, i tego Glovera. To wiem, o czym mówisz. Że jakby, żeby facet właśnie powinien mieć gdzieś tam swój krąg, tak, taki i też, żeby pracował nad swoim tam celem życiowym, a nie skupiał się dokładnie i nie rozkminiał swoich celów takich mocno z kobietami, czy tam problemów. No bo no też nie oszukujmy się, że w biznesie jest cały czas są problemy i...
No i żeby jego życiowym celem nie było obsługa ciągle zmieniających się emocji kobiety, nie? Bo to też nie jest dobry pomysł, a wielu mężczyzn to robi.
obsługuje ich emocje, że jakby bierze do siebie, tak? Jakby...
Nie, wielu mężczyzn ma tak, że zwłaszcza w tych, którzy są we współzależnych relacjach, że jak jego kobieta jest nieszczęśliwa, to nie może zaznać spokoju. To on musi naprawiać, ratować. Czasami obiecuje rzeczy, których nie jest w stanie spełnić, tylko żeby chwilowo ona się uspokoiła. Ich jakby spokój tych mężczyzn jest zależny od tego, czy ich partnerka jest szczęśliwa.
Ich w ogóle poziom szczęścia nawet, tak, bym powiedział.
Tak.
A widzę to, no.
Celem mężczyzny powinno być budowanie jego sukcesu szeroko pojętego. Nie chodzi mi tylko o sukces finansowy. Nie? I to powinno decydować o spełnieniu lub nie mężczyzny, a nie jakby zajmowanie się ciągle zmieniającymi się stanami emocjonalnymi partnerki. Bo kobiety mają tyle emocji, one się ciągle zmieniają i zajmowanie się tym, należy na to dać akceptującą przestrzeń, należy to szanować i tak dalej, nie? Ale to nie powinno być celem życia mężczyzny. I ci mężczyźni, którzy robią sobie z tego cel, po prostu cierpią.
Na pewno tak. Na pewno tak. A jeszcze zadam ci pytanie. A uważasz, że kobiety w związku potrzebują całego spektrum emocji, że też często ci faceci, goście też dają tylko jeden typ emocji i nie dają tych właśnie często negatywnych, które też często kobiety potrzebują i często nawet na siłę chcą się pokłócić.
No dla kobiety dramat jest często grą wstępną do czegoś o wiele bardziej ekscytującego i mężczyźni nie potrafią tego rozczytać i poprowadzić i użyć. Tylko od razu czują się krytykowani, oceniani, wchodzą w rolę ofiary, obrażają się, robią fochy, w ogóle źle rozumieją całą sytuację. To wynika z tego, że mężczyźni po prostu nie umieją zarządzać napięciem emocjonalnym. Kobiety uwielbiają napięcie emocjonalne, uwielbiają pozytywne napięcie emocjonalne i wolą nawet negatywne niż żadne. Kobietom jest to potrzebne do życia, po prostu te ciągłe emocjonalne zmiany. A mężczyźni nienawidzą napięcia emocjonalnego i robią wszystko, żeby je wyciszyć, nie? No i płacą za to dużą cenę.
Tak jest. Ja chciałem przytoczyć tutaj właśnie, poruszyliśmy to już tutaj na podcaście, to jest moja koncepcja, że właśnie każdy facet powinien przeczytać sobie powieść Harlekina i zobaczyć, że tam jest początek, rozwinięcie, 300 stron budowania napięcia i na końcu, jeżeli coś między nimi zagrało.
Każda komedia romantyczna jest tak.
No dokładnie tak. Na napięciu.
Poznaję faceta, który jest aroganckim dupkiem, jest ostatnim facetem, z którym chciałbym mieć coś wspólnego, bo on jest zbyt zuchwały, a potem odkrywa jego głębię, jego jakąś ukrytą, ciekawą stronę. No i wkurzenie na niego powoduje tyle napięcia, że w końcu wpada mu w ramiona i tak dalej, i tak dalej. Jakby tam masz permanentne skoki i teraz taki, wiesz, to jest olbrzymi przeskok kwantowy, jak ja pracuję z mężczyznami, żeby z poziomu unikania i nienawidzenia napięcia emocjonalnego przez mężczyznę przejść do poziomu, kiedy ty umiesz go generować i umiesz nim zarządzać. I umiesz tak tworzyć, żeby generować to i to jeszcze tak, jak ty chcesz. Dla kobiety taki mężczyzna jest bardzo cenny, bo jak ona widzi, że on umie w ogóle grać w tą grę, że on umie bawić się w zarządzanie tym napięciem emocjonalnym, no to dla niej to jest partner. No bo jak kobiety żyją w świecie emocji i mają mężczyznę, który umie zarządzać całą tą przestrzenią, no to tam jest sky's the limit, jakby wiesz. A jak masz faceta, który jest trochę tępy jak kołek pod tym względem i w ogóle nie ma w ogóle umiejętności rozwiniętych, żeby się poruszać w tych przestrzeniach, no to jest jednak duża różnica, nie?
No tak, myślę, że to większość tych rzeczy wynika, że faceci rozkminiają wszystko na logikę i myślą, właśnie wszystko wrzucają, wiesz, w taką właśnie logiczną całość, nie? A tu niestety w zarządzaniu emocjami kobiety nie ma logiki, raczej są właśnie te emocje, nie? Te emocje ich napędzają tak naprawdę. Zgodzi się ze mną?
Tak, oczywiście, że tak.
Że jakby ktoś kiedyś gdzieś czytałem też w książce.
Dejda napisał przecież, że kobieta jest jak pogoda, że to się cały czas zmienia i nie ma sensu próbować tego kontrolować. Po prostu by się nie da, nie?
Tak, dokładnie. No ja bym to przyrównał, że właśnie, że u faceta to taki mózg jest bardzo logiczny, nastawiony na rozwiązywanie problemów, a u kobiety właśnie jest ten system taki trochę emocjonalny, nie? Który,
no ale wiesz, dużo... to jest ułomność. To nie jest tak, że faceci tacy są. To jest też trochę ułomność mężczyzn współczesna. Mhm. Bo z mojej perspektywy, jak dużo się zajmowałem duchowością, mhm. to przebywanie ciągle w intelekcie to jest taki tryb awaryjny umysłu. Mhm. Tak jak ci się, wiesz, check engine włączy i masz tylko 50% mocy, żebyś nie zniszczył silnika, nie? To intelekt jest takim trybem awaryjnym. To polega na tym, że w dzieciństwie, jak się wydarzało dużo rzeczy, które były nieprzyjemne, to część mężczyzn postanowiła zamrozić czucie i zamrozić ciało, no żeby przetrwać mhm. te trudne emocje w dzieciństwie. I następnie jako dorośli mężczyźni mają ciągle zamrożone ciało i nie czują emocji. Nie czują w ogóle swojego ciała, więc nie potrafią nawigować wśród ludzi w taki naturalny sposób. Mhm. I wówczas mężczyźni muszą sobie zbudować taki zastępczy system poruszania się po rzeczywistości. Mhm. Trochę tak jak ślepa osoba niewidoma, wiesz, ma system jak dojść do lodówki, że jak tutaj jest szafka, tu 3 kroki w lewo jest lodówka i tak dalej. To dla mnie bycie tylko w intelekcie jest takim trybem awaryjnym. Mhm. Bo jak odmrażasz ciało i zaczynasz czuć, to już nie potrzebujesz tego intelektu, bo zaczynasz spontanicznie reagować na to, co się wydarza. Już nie potrzebujesz tych systemów i struktur. A poza tym, jeżeli nie masz czucia, no to w sumie nie jesteś w stanie stawiać granic. Bo nawet nie wiesz, kiedy ktoś się przekracza. Mhm. Bo ty musisz to intelektualnie wykminić, że on ją przekroczył. A w stawianiu granic chodzi o to, że ty to czujesz w ciele i nie musisz nic wymyślać. Mhm. Tylko żeby mieć dostęp do tego czucia, no to musisz się odmrozić.
I to można zrobić za pomocą medytacji duchu.
Różnych rzeczy. Ja na przykład jak byłem w procesie odmrażania swojego ciała, to jednym z elementów, jakie odkryłem, to jest TRE. To jest Trauma Release Exercises. To jest system terapeutyczny. Zresztą jestem trenerem, skończyłem jakby szkołę tego. Mhm. Który polega na tym, że wprowadzasz mięśnie w drżenie i poprzez to drżenie mięśnie uwalniają te napięcia i stresy i tak dalej. Mhm. To jest taki naturalny system biologiczny. Często matki po porodzie drżą, bo w ten sposób rozładowują to napięcie, mhm. jakie się zebrało w czasie porodu i tak dalej, i tak dalej. Także Alexander Lowen dużo się zajmował pracą z ciałem i uwalnianiem i odmrażaniem ciała z tych różnych rzeczy. Także są dostępne te techniki, dzięki którym możesz to zrobić.
Okej, okay. Dobra.
Medytacja i oddech też przy tym pomaga.
Okej. Okay. To jest bardzo ciekawe, co mówisz, a powiedz mi ogólnie, jakbyś mógł powiedzieć, to co ci dała duchowość, poza tym, że właśnie zacząłeś właśnie być poza ciałem logicznym, tak, czyli tym bardziej duchowym, jakby bardziej być z tym spięty. Jakby ile czasu to robisz, ile czasu ci zajęło, żeby gdzieś tam naprawdę zauważyć progres?
Medytuję od 25 lat.
25 lat medytujesz, okej, okay, dobra.
Teraz prowadzę kursy medytacyjne. Zeszły weekend prowadziłem. Przyjechało właśnie 15 biznesmenów z tej Polski nauczyć się medytować. Panów prezesów różnych. Wiesz co, duchowość daje bardzo dużo, bo większość naszego cierpienia w życiu wynika z tego, że my cały czas w swoim umyśle coś odpychamy i coś przyciągamy. Mhm. Są pewne rzeczy, z którymi nie chcesz się spotkać. I pewne rzeczy, które pożądasz, nie? O, jak fajnie by było, jakby mój kanał miał 10 tysięcy subów, albo coś tam, nie? I masz te marzenia, które cię napędzają, do których dążysz i masz te przestrzenie, które chciałbyś od siebie odsunąć i ich nie doświadczyć. No i my to robimy 1000 razy dziennie w naszym umyśle i to spala większość naszej energii życiowej.
Jestem w stanie w to uwierzyć.
Ten wewnętrzny push and pull cały czas, nie? I teraz... I do tego, dlatego dużo myślimy, wchodzimy w intelekt, bo zaczynamy budować strategię, jak w przyszłości uzyskać to, co chcielibyśmy do siebie przyciągnąć i jak się zabezpieczyć przed tym, czego chcielibyśmy uniknąć. Mhm. I większość naszej energii życiowej jest zaangażowana w przebywanie w fantazjach o przyszłości i o tym, jak to zrobimy.
Tak.
Więc nie jesteś tu i teraz. W sumie nie bardzo masz kontakt z ludźmi. Bo nawet jak z kimś rozmawiasz, to 70% twojego umysłu jest zajęta narracją i tym wewnętrznym zgiełkiem. No i teraz wyobraź sobie sytuację, że uczysz się, żeby to wszystko rozpuścić i nagle jesteś całkowicie obecny tu i teraz. Mhm. I nie masz tego zgiełku. Nie ma tej
narracji. Nie masz szumu.
Nie masz szumu. Nie odpychasz, nie przyciągasz. Tylko po prostu jesteś. To powoduje, że zaczynasz mieć dostęp do niesamowitego potencjału. I jesteś o wiele bardziej wydajny i skuteczny w różnych rzeczach, bo po prostu nie marnujesz energii na ten szum. Druga rzecz, którą daje duchowość, to to, że przestajesz identyfikować się z każdą swoją myślą. Przeciętny człowiek, jak sobie pomyśli, jestem głodny, to wstaje do lufki, gdzie jeść. Po prostu nie ma...
Albo jedzie do McDonalda.
Dokładnie. A jak medytujesz, to uczysz, zauważasz, że myśl się pojawia i to ty decydujesz, czy wkładasz z nią energię, czy nie, czy się z nią identyfikujesz, czy nie. I nagle możesz odkryć, że to jest tylko myśl, że dopóki ty się z nią nie zidentyfikujesz, ona jest pusta i w ogóle nie ma żadnego znaczenia. Dopiero to, że ty postanowisz, że tak jest, jakby włożysz w to energię, to krystalizuje tą myśl i powoduje, że ona się staje twoją wewnętrzną rzeczywistością. I tak samo jest z emocjami, że to, co czujesz, ktoś mówi coś, robi ci się smutno i mówisz, jestem smutny, skrzywdziłeś mnie, nie? Jakby nie ma żadnego dystansu do tego. Mm-hmm. My z automatu wchodzimy w każdą naszą myśl, emocje jako ja. No a medytacja pokazuje ci, że my jesteśmy tylko świadomością, która przeżywa te myśli, a wcale nie jesteśmy nimi. Mm-hmm. I pojawia się taka olbrzymia wewnętrzna wolność, kiedy pojawia się jakaś myśl i ty możesz zareagować, zdecydować, czy chcesz ją wziąć na poważnie, czy nie. I to powoduje, że większość ludzi z automatu reaguje na zewnętrzny świat tak, że albo się właśnie broni, albo coś chce.
Albo idzie w jakieś właśnie tam dystrakcje, tak?
Dokładnie. A tutaj możesz, świat robi to, co robi, jest przyjemny lub nieprzyjemny, a ty na wewnętrznym poziomie możesz zdecydować, jak chcesz to przeżyć. I stajesz się wolny od zewnętrznych warunków. Mhm. I to jest olbrzymia wolność, chociaż to jest minisekunda, w której ty zatrzymujesz tę automatyczną reakcję i nagle masz wybór. No ale to powoduje, że ty jesteś w stanie przekształcić każdą sytuację życiową. Mm-hmm. Bo nagle ktoś cię obraża, a ty możesz postanowić, no nie wziąć tego osobiście, nie? Powiedzieć, stary, chyba może się zły dzień, nie? Idź się prześpij w ogóle, daj spokój, nie wykopuj się. Możesz w ogóle obrócić to w żart, możesz to obrócić w różne rzeczy. No bo masz tą przestrzeń wewnętrzną, której większość ludzi nie ma, nie? Mhm. A na takim najgłębszym poziomie, takim, wiesz, sekretnym, po prostu zaczynasz odkrywać, że nie jesteś od nikogo oddzielony, że jesteś w sieci takich interpołączeń z wszystkimi istotami, jesteś od nich nieoddzielny i w klasycznych naukach mówi się, że główną przyczyną cierpienia jest iluzja oddzielenia od innych. No i dzisiaj większość z nas żyje w oddzieleniu. Każdy siedzi w tym swoim mieszkanku sam przed tym komputerem i to, że nie żywimy się, nie ma tej wymiany energii prawdziwej, tak jak było kiedyś w społeczności, na wsi czy gdzieś tam, no powoduje, że ludzie są tacy wygłodniali, samotni i nieszczęśliwi. Nie?
No to prawda, szczególnie w dużych miastach wbrew pozorom. No. Im więcej jest ludzi, w ogóle jest gdzieś, też poruszałem na ostatnim podcaście, że im ludzie są wyżej, lepiej sobie ekonomicznie dają radę, tym mniej potrzebują innych ludzi i tym bardziej są właśnie samotni.
No ale to, co nas naprawdę napełnia w życiu i czym my się na głębokim poziomie żywimy, to są relacje z innymi ludźmi i wymiana.
Jeżeli znaczy to jest chyba taki, nawet jak ktoś jest introwertykiem, to i tak jakby te relacje międzyludzkie są mega potrzebne. Nie?
Jak tego nie ma, to popadamy w apatię i wszystko przestaje mieć sens. Nie? Więc to daje duchowość, to jest super, powoduje, że jesteś wolny.
Na pewno, na pewno. A powiedz mi, to wielu z twoich kursantów też czuje się samotni w życiu? To jest też ich problem? Jakby mówią też o tym?
Tak. Myślę, że dzisiaj samotność jest... Wiesz, ludzie dzisiaj się czują samotni, będąc w rodzinie swojej własnej.
Wiem właśnie.
Przy żonie i dzieciach, nie? Bo nikt ich nie widzi, nikt ich nie rozumie. Nikogo nie interesuje, żeby go zobaczyć. Mhm. Oczywiście to nie jest tak, bo po części to ci mężczyźni nie wkładają też energii w to, żeby się pokazać. Mhm. I sami się chowali przez 10 lat, ukrywali siebie i potem się czują nieszczęśliwi, że nikt ich nie widzi. Nie? Ale koniec końców doprowadzają się do takiej sytuacji.
Uważasz, że to też doprowadza do różnych uzależnień, typu właśnie wkładanie w alkohol,
no musisz to jakoś rekompensować, żeby nie zwariować. Nie? Więc jest alkohol, porno, lody, psychotropy, pracoholizm, to są wszystko nałogi, które powodują, że możemy jakoś funkcjonować w tym cyrku. Nie? Mhm. Musimy, to jest taka negatywna nagroda. I to jest w ogóle cały temat, który ja się poruszam i w książce, i na grupach, i na kursach, że mężczyźni dzisiaj oduczyli się świadomie wynagradzać.
Mhm.
Po prostu trzeba wprowadzić. Dla mnie ten weekend na przykład to jest moja nagroda.
Mhm.
Ja przyjechałem do Warszawy, zostaję tu na cały weekend.
Mhm.
Przyjechaliśmy z kumplem, mamy fajne plany. I to jest po iluś tam tygodniach pracy intensywnej, osiągania jakichś sukcesów. Na to czekałem. Wiedziałem, że przyjadę do Warszawy, że będą te podcasty, potem sobie będę robił to, co będę chciał. I było na co czekać. Nie? I jest spięcie. Mężczyźni tak funkcjonują. Napięcie, pokonanie przeszkody, zabicie smoka, a potem nagroda.
Tak.
I kiedyś to były, wiesz, Valhalla, uczty, kobiety, wino i dzik. Mhm. Dzisiaj trochę nie ma nagród. Mężczyźni się nie nagradzają w taki, ale taki świadomy, pozytywny sposób. Nie?
Mhm.
I wówczas rekompensują to zazwyczaj toksycznymi nagrodami.
Czyli to czym mówiliśmy, czyli tak. Nachlać się.
Mhm. Tak.
Rozumiem. No i na pewno coś w tym jest. Na pewno jest. Ale to też jakby nie patrzeć, to jest też swego rodzaju uczta.
Jest, tylko taka niszcząca, nie?
Niszcząca, bardzo niszcząca. No. To znam właśnie wielu facetów, którzy też sobie w miarę radzą nawet w bardzo młodym wieku. Ale właśnie są puści w środku, nie?
Mm-hmm.
No. Podzieliłbym się jedną historią kolegi, ale nie chcę się dzielić, ale na pewno to by był ciekawy case. Dobra. To jeszcze właśnie od tego, a propos tego osiągania w życiu, bo też chcielibyśmy poruszyć, bo ty też mówisz, że miałeś taki okres w swoim życiu, że ewoluowałeś tak, że finansowo bardzo sobie poradziłeś, ale zauważyłeś, że to jednak nie do końca jest tym, czym się wydawało ci, że jest, bo jest to mocno gloryfikowane w ogóle w mass mediach, tak? Szczególnie w takich dla facetów, że tutaj sukces, jedziesz 10 razy więcej, wiesz, przychody, Ferrarki cały czas, wiesz, są pokazywane, żeby ten status zaznaczać, a jednak bo też się ze mną zgodzisz, że później na koniec dnia fajnie jest mieć te rzeczy, ale nie do końca to będzie to, co jakby cię tak mocno uszczęśliwi.
Znaczy to nie spełni tej roli. Jakby wiesz, nabrać umiejętności. Ja tam się cieszę z tego, że różne moje dysfunkcje spowodowały, że nauczyłem się robić kasę. Bo potem uzdrawiasz dysfunkcję, a umiejętność robienia kasy zostaje, nie? To nie jest takie złe, tylko jasne. Że żeby sobie świadomie. Wiesz, to jest tak, że my mamy swój ulubiony poziom radości życiowej. Jeżeli go masz na poziomie 40%, to każda ekstra prezent, super fura, super wakacje, jakiś zakup, coś takiego, podnosi ci ten poziom na tam 60-70% na 4 do 6 tygodni. A potem zrobi wszystko, żeby wróciło do normy. I bez względu na to, co nie zrobisz, kupisz sobie tą wymarzoną furę, na którą wypałeś ostatnie 2 lata i nagle się okazuje, że po 2 miesiącach już wcale nie jesteś taki szczęśliwy, nie? Że niewiele się zmieniło, że znowu wróciłeś do tego samego stanu. Tylko żeby zarobić na tą furę przez te 2 lata się zajeżdżałeś, zaniedbałeś relacje, zaniedbałeś swoje ciało, zaniedbałeś różne rzeczy i twoje życie jest w sumie gorsze niż 2 lata temu. Na wielu poziomach. I okazuje się, że ta fura nie rekompensuje tych strat, jakie wyrządziłeś przez te 2 lata. No więc wiele osób pomyśli sobie, no nie, to muszę chatę kupić, nie? Kupię super chatę, będę miał wielką sofę, będę zapraszał znajomych, będę miał towarzystwo. I znowu 3 lata rypiesz, żeby na tą chatę
zarobić. No jeszcze się stresujesz, bo jeszcze też...
Ale nie budujesz relacji. I koniec końców masz tą chatę z tą wielką sofą, tylko nikt na niej nie siedzi, nie?
No jest tak. No.
No bo skąd się te relacje mają?
No tak.
Po prostu... Niestety w środowisku ludzi, którzy dużo pracują i osiągają sukces, często robią to kosztem budowania relacji.
I są coraz bardziej samotni.
Mm-hmm.
No, tak jest. Tak
i teraz jest. Mi nie chodzi o to, żeby nie zarabiać kasy, nie osiągać sukcesu, tylko żeby być tego świadom i lepiej zamiast się obudzić za 10 czy 15 lat samotności, zredukować ten sukces trochę, nie jakoś bardzo, ale naprawdę świadomie, tak jak wiesz, w sukcesie masz, w Excelu sobie robisz codziennie, co musisz zrobić, żeby osiągnąć sukces. Tak powinno się mieć w Excelu wpisane codzienne aktywności, albo co drugi dzień przynajmniej, które spowodują, że będziesz miał relacje w życiu, że będziesz miał higienę, że będziesz się odpoczywał, że będziesz się nagradzał, nie? Mhm. To jest tak samo istotne jak budowanie tego biznesu. I ja też miałem długo kłopot i ciągle nad tym pracuję, żeby tą higienę wprowadzić, bo jak już sobie wyrobisz umiejętność znajdywania okazji, to w nieruchomościach jest straszne. Mhm. Bo jak już to umiesz, to co chwilę się pojawia jakaś okazja. No i co? No i nie
masz
wykorzystam.
FOMO. I masz FOMO.
No wiesz, no kurde, 200 leży na ulicy, nie? No przecież na co nie kupię? Wezmę szybko kredyt, zepnę się i jeszcze kupię, nie? No ale to ci robi ciśnienie, napięcie, stres. Mhm. I strasznie trudno się przed tym oprzeć, nie? I to naprawdę chciałem mieć dużo samoświadomości, żeby sobie powiedzieć nie. Po prostu, nie? Ja czasami miałem tak, że nawykowo, dobra, kupuję, złożyłem ofertę, ktoś się zgodził, nie? Mhm. I potem sobie myślałem, co zrobiłem? Znowu do domu, nie? No wiem, że zarobię na tym flipie stówę, mhm. tylko ja już nie mam na to miejsca w życiu, nie? Mhm. I mówię, nie, przepraszam, jednak zmieniłem zdanie.
No to ten apetyt rośnie w miarę jedzenia, tak? Nie? Mhm. No. I to mówisz co, tak jak widzisz to też po ludziach, po gdzieś tam swoich kursantach jednak, to nie zawsze jest dobre. Z jednej strony biznesowo jest dobre, no bo zarobisz więcej, ale z drugiej strony gdzieś coś kosztem czegoś, tak?
No tylko wiesz, czego wynika problem? Że my mamy świat instagramowy i wydaje mhm. się wszystkim, po tym co oglądasz na Instagramie, że jakbyś miał Ferrarkę i fajną chatę, to tam po prostu blondyny z super nogami, wiesz, będą leżeć na sofach i czekać na ciebie, nie? Ale coś nie ma, to jest bzdura. Dlatego, że taka fajna, ciepła kobieta, która ma naprawdę otwarte serce, nie jest poraniona i która jest gotowa na bliskość, na fajny związek, ona nie chce być takim facetem, bo on nie ma czasu, bo on jest zmęczony, bo on nie ma dla niej czasu, bo on ma całkiem inne priorytety i ona nie dostanie od niego tego, co jest dla niej naprawdę istotne. Tacy mężczyźni będą przyciągać kobiety, które również mogą egzystować bez bliskości, bez intymności, są poranione często, dlatego mogą, i które w sumie szukają inwestycji i oni będą kompatybilni, ale ta kobieta nie uszczęśliwi tego faceta, bo ci faceci robią to, żeby dostać bliskość. Naprawdę bliskość od tej mhm. kobiety potem, nie? Jako nagrodę. A nagle się okazuje, że nie dostają, nie? I ten system nie działa tak praktycznie. Tylko się dowiedzieć o tym w życiu, to jest trudne doświadczenie, nie?
Dokładnie tak. Dokładnie tak. Dokładnie tak, coś w tym jest.
Co ty na to?
Znaczy to jest dobre. Wiem, że to słuchałem tego w poprzednich rozmowach, o których mówiłeś i to też rezonuje ze mną, bo też to dostrzegam w życiu, że może być mega właśnie sukcesy właśnie na poziomie finansowym, ale przyciągasz właśnie wtedy często takie osoby, które no nie do końca może chcesz przyciągnąć, nie? Albo wydaje ci się, że tylko chcesz, bo one pasują do twojego imidżu obecnie, bo jednak jak jeździsz tą Ferrarką, to warto mieć jakąś super fajną dziewczynę z boku i przeważnie ona jest, ale niestety nie może być, może być niekompatybilna z tobą, tak? I później się zawodzisz albo no... Są takie historie.
Wiesz, no dzisiaj żeśmy jechali tam z kumplem i właśnie gdzieś tam były zdjęcia jakiejś dziewczyny i także że zaczęliśmy sobie rozmawiać, że wszystkie jej zdjęcia były z wakacji różnych egzotycznych, nie? No i tak jak oglądasz ten jej profil, no to możesz dojść do wniosku, że jak ona szuka faceta, to szuka faceta, który dokładnie jej tego dostarczy jeszcze więcej, nie? Mm-hmm.
Taki poziom życia, tak.
Tak. No i żeby facet mógł dostarczyć taki poziom życia, no to on musi jakoś na to zapracować, jakoś to zdobyć, mieć na to czas. To wcale nie jest takie proste, nie? Więc to jest taka przestroga dla młodych chłopaków, którzy myślą, dobra, to ja się teraz zepnę 10 lat, wiesz, i potem będzie Eldorado, nie? Mhm. Nie działa to w taki sposób.
Mówię to jednemu mojemu koledze, ale jeszcze tego nie złapał.
Lepiej jest świadomie budować różne przestrzenie w życiu. I po części ja dlatego opisałem w książce tych 6 aspektów męskości, które są bardzo istotne, czyli właśnie spędzanie czasu z mężczyznami, życie z pasją, życie poza strefą komfortu, aktywność fizyczna regularna, medytacja, psychoterapia, dawanie swojego daru światu, że dopiero jak rozwijasz te aspekty, to twoje życie zaczyna być kompletne I wtedy kasa już nie jest aż tak istotna, bo ty masz tyle satysfakcji z tych innych aktywności, że trochę niższy poziom finansowy w ogóle ci nie przeszkadza, nie? Mhm. Jakby, bo wymieniasz go na coś o wiele bardziej cenniejszego. I ja z perspektywy mojego życia, gdybym zaczynał od nowa, to nie rozbudowałbym tak biznesu, jak go rozbudowałem. Bo dzisiaj go próbuję wygasić trochę i to jest bardzo trudne.
No to widzisz. A większość gości by na ciebie spojrzało, sobie pomyślało, kurczę, no, gościowi się udało, nie?
No tak, no zarobić pieniądze, no ale to wcale nie...
Ale wiesz, faceci mierzą, rozmawiałem z kimś o tym ostatnio, że faceci mierzą, wiesz, swój sukces właśnie przez pryzmat pieniędzy. To jest jedyny marker tak naprawdę. Rzadko który facet, serio ci mówię, rzadko który facet mierzy sukces tego, czy nie ma uzależnienia od alkoholu, czy ma kogoś, kto go kocha, gdzieś tam, czy mu się układa w relacji, czy dzieci z nim się chcą rozmawiać, chcą z nim spędzać czas. Wiesz, co mi chodzi? Tylko patrzę na ten właśnie marker, no wiesz, finansowy.
Taki mamy świat.
Taki mamy świat.
Tak to jest zaprojektowane i wmówiono facetom, że jak to zdobędą, to dostaną resztę bonusu. Cała reszta będzie na nich czekać.
Się ułoży, nie?
Na końcu tańczy, wiesz, z band pełen złota, nie? Ale to tak nie działa w praktyce. I myślę, że warto jest to odkryć i trochę nie zmarnować sobie życia tak do końca, nie? Mhm.
No i właśnie później się budzisz, właśnie masz te 45 lat, tam po 40 jesteś, no i już ciężko zmieniać takie, wiesz, ciężko się przestawić. Wiesz, co mi chodzi?
Mhm. No to kosztuje to wysiłek.
No, bo wiesz, mając 20 lat, 25, no to jeszcze jesteś taki właśnie jak plastelina.
Elastyczny.
Elastyczny bardzo, nie? Ale już później.
No tylko, że dzisiaj jest znowu troszkę inny problem, że młodzi mężczyźni nie mający kontaktu z męskością, nie mający tej wiedzy, spotykają młode dziewczyny, często takie, wiesz, często jak oni są takimi właśnie, mówiąc trochę nomenklaturą redpillowską, samce beta, spotykają te super dziewczyny, do których nie mieli dostępu, jak byli młodzi, czują się, że złapali Pana Boga za nogi i zaczynają je uszczęśliwiać. Mm-hmm. I te kobiety same, one zarządzają ich życiem. To kupmy duży dom na kredyt, to kupmy dwie fury, to kupmy wózek, to jedźmy na wakacje. I zadłużają tą całą rodzinę i ten facet na to rypie, żeby ona go nie zostawiła i żeby ją uszczęśliwić, nie? No bo przecież taką ma super kobietę. Mm-hmm. I często ci mężczyźni się tak zajeżdżają i zaczynają pić, bo nie radzą sobie ze stresem, że nie utrzymają tego systemu. I koniec końców po 15 latach ona odchodzi, zabiera większość tego majątku i on się czuje użyty, wykorzystany, wiesz, no. Życie mu się wali. Tylko dlatego, że nie przejął kontroli, że nie postawił granic, że sam tym nie zarządził, że powiedział, hej, hola, stop, przecież to nie ma sensu, musimy trochę zmienić to nasze życie.
Nie jeden facet się z tego powodu wychuśtał.
No właśnie, bo znam. Ale to jest, naprawdę to jest w sumie wina, nie wina, no bo mężczyźni nie mają tej wiedzy, tej świadomości, więc tego nie robią, ale to jest ich zadaniem prowadzić w rodzinie i zarządzić nim, jak my żyjemy, co kupujemy, zwłaszcza jeżeli często on na to pracuje, nie? To w ogóle, to on powinien o tym decydować i to on powinien prowadzić, powiedzieć, słuchaj kochana, my za chwilę jesteśmy tam, za 5 lat chcę, żebyśmy byli tam, dojdziemy tak i ja to będę kontrolował, nie? A dzisiaj mężczyźni nie mają odwagi tego robić.
Tak jest. Zresztą nawet gdzieś są jakieś też badania, że właśnie większość decyzji zakupowych w ogóle podejmują kobiety.
Tak.
Gdzieś w świecie.
No bo jeszcze, wiesz, te dziewczyny szybko widzą, o co chodzi, zaczynają robić tych chłopaków i mówią, ty jesteś taki mądry, taki dojrzały, ty jesteś taki, tak mnie rozumiesz, tak spełniasz moje potrzeby. I jeszcze podkręcają go, że on się czuje lepszy od tych wszystkich facetów, co tam, wiesz, są niemili i nie kupują swoim kobietom i nie spełniają ich marzeń i tak dalej, i tak dalej. No. I długo na tym jadą i myślą sobie, że są najlepszymi cwaniakami na dzielni, że po prostu oni skumali, jak to zrobić. Mm-hmm. I tym większe jest ich cierpienie, jak odkrywają nagle na koniec, że w sumie to przegrali, nie?
Dokładnie. A powiedz mi, dobrze, to jak już jesteśmy na tym, przy tym, to powiedz właśnie o tym, też mówiłeś o tym, że ja nic nie muszę, nie? Że jakby ta taka właśnie postawa, że nic nie musisz i że też uświadamiasz to swoim kursantom, że oni są wolni tak naprawdę, że oni są w swojej głowie, są gdzieś tam uwięzieni, a tak naprawdę...
Wiesz, no, ja tej wolności doświadczyłem dzięki medytacji, że odkryłem, że ja tak naprawdę nic nie muszę, że to ja decyduję o tym, na co się godzę. Ja się decyduję na swoją niewolę. Nie wiem, często nieświadomie, ale koniec końców to ja mam nad tym kontrolę. I że my możemy odzyskać swoje życie. Możemy przestać robić rzeczy, które nam nie odpowiadają. Możemy przestać robić rzeczy, na które nie mamy ochoty. I mi nie chodzi tutaj o taki brak, bo często kobiety na to reagują. No tak, pewnie, ucz facetów, że mogą wszystko olać i nie brać za nic odpowiedzialności i sobie żyć tak, jak sobie lubią. I to nie o to chodzi. Tylko, że większość mężczyzn nie zadaje sobie pytania, czy oni w sumie lubią swoje życie. I czy chcą tak naprawdę, żeby ono tak wyglądało, jak wygląda. Mhm. A jak zaczynasz sobie zadawać to pytanie, to możesz dojść do wniosku, że duża część twojego życia ci w ogóle nie odpowiada, nie? Mhm. I wówczas jest fajnie dać sobie jakiś okres tranzytowy na transformację, 2-3 lata, nie robić głupich rewolucji i niszczyć wszystkiego, ale jednak postanowić, okej, ja już nie chcę tak dłużej żyć, nie? Zmieniamy rzeczy. Mhm. No i trochę dopasować to życie naprawdę do swoich osobistych potrzeb.
Mhm. No pewnie. Myślę, że kobiety to często robią.
Tak. Mają większą łatwość w tym niż mężczyźni. No.
Myślę, że kobiety często tak robią. Mhm. Ale to może być przez to, że kobiety lepiej po prostu rozmawiają z innymi kobietami.
Nie. To nie? Wynika z tego, że kobiety czują, na co nie mają ochotę, a na co mają ochotę. A mężczyźni są zamrożeni, są w intelekcie.
Bo ja muszę to zrobić.
Dokładnie. Ciało im mówi, że nie mają na to ochoty. Oni ignorują ten sygnał i znajdują sobie jakieś intelektualne przekonanie, żeby się przymusić do robienia czegoś, na co nie mają ochoty. A następnie, czyli trochę gwałcą sami siebie, a następnie to odreagowują w toksyczny sposób, niszczący. A kobiety po prostu nie robią tego cyrku, tylko mają kontakt ze swoim ciałem, ze swoimi uczuciami i podążają za tym, co czują. I nie tworzą tej dziwnej sytuacji, nie?
Nieźle. Dobra. Słuchaj, chciałem jeszcze, żeś powiedział o... Jakie są wartości zintegrowanego mężczyzny? Jakby co sobie reprezentuje taki zintegrowany mężczyzna? Jakbyś mógł to w kilku krokach...
No właśnie, zintegrowany mężczyzna, bo to wiesz, dzisiaj jakby masz dwa typy mężczyzn głównie, nie? Takich kontrolujących, agresywnych, przemocowych. Mhm. Oni nie radzą sobie ze swoim lękiem i żeby sobie poradzić z tym lękiem, zakładają zbroję i są tacy, że w ogóle nikt nie podejdzie, nawet nikt nie pomyśli, żeby ich zaatakować. Mhm. Nie? I dzięki temu czują się bezpiecznie. Mhm. I masz miłych facetów, którzy też sobie nie radzą ze swoim lękiem, ale ich metodą na to jest bycie manipulowania.
Czyli miły takim people pleaser, tak?
Tak, No dogadzanie ludziom, naprawianie, niepokazywanie siebie, bo jak siebie nie pokazujesz, to cię nikt nie skrzywdzi, nie? Mhm. No tylko, że jak siebie nie pokazujesz, to ludzie nie mogą z tą nawiązać relacji, bo nawet nie mogą zdecydować, czy cię lubią, czy nie. Mhm. Bo nikogo nie ma, kogo mogliby lubić, czy nie lubić. I to są dwa dysfunkcyjne sposoby funkcjonowania współczesnych mężczyzn, z czego większość mężczyzn dzisiaj jest w miłym facecie. Mhm. A zintegrowana męskość to nie jest jakiś punkt pomiędzy tymi dwoma skrajnymi zachowaniami, tylko to jest takie, wiesz, piętro wyżej, facet 2.0. Mhm. I to polega na tym, że...
Ale mówimy o asertywności, tak? O takich cechach, czy...
Nie, to polega na tym, że ty wkładasz pracę, idziesz na terapię, robisz różne rzeczy i ty po prostu poznajesz siebie. Co lubisz, czego nie lubisz, co czujesz, odmrażasz ciało, zaczynasz się zastanawiać, co jest dla ciebie cenne w życiu, co nie, a potem masz odwagę to wyrażać w szczery i autentyczny sposób i ponosić tego konsekwencje. I jak ty już mniej więcej masz ze sobą kontakt, potrafisz nazwać swoje emocje, potrzeby, co jest dla ciebie istotne i ty w relacjach zaczynasz to wyrażać, po prostu mówić o tym wprost, stawiać granice, prosić ludzi o różne rzeczy, które chciałbyś od nich dostać, to ty już nie musisz używać tych dwóch dysfunkcyjnych mechanizmów, żeby funkcjonować. Mhm. Bo masz o wiele lepszy mechanizm, czyli przejrzystość i szczerość i autentyczność. I możesz powiedzieć, słuchaj kochana, to mi pasuje, to mi nie pasuje, mam takie i takie potrzeby, chętnie obdarzę cię tym, tym i tym. Wchodzisz? Podoba ci się? Nie? I tam już nie ma przestrzeni na te wszystkie ciemne...
Czyli szczerość.
No szczerość, ale taka szczerość, bo jak ktoś nie ma kontaktu ze sobą, nie wie co czuje, nie czuje siebie, nie czuje swojego ciała, nie, trochę nie zbadał sam siebie, to on może być szczery i nic z tego nie wynika. Mhm. Bo jak jego partnerka pyta, co ty chcesz,
i on mówi, a on mówi to, co ona myśli, że chce.
Nie, nie, on może być szczery, tylko wtedy powie, no nie wiem. Ja w sumie nie wiem, kim ja jestem i co ja chcę, jak ja chcę żyć. No to on mówi, no to albo się dowiesz, albo ja zdecyduję za ciebie, nie? Więc sama szczerość nie wystarczy, jeżeli ty nie
wiesz, czego
poznałeś
chcesz.
Siebie.
Nie poznałeś siebie, tak.
Bo szczerość działa dopiero wtedy dobrze, kiedy ty poznałeś siebie i ty zaczynasz wyrażać siebie. Mhm. Bardzo przejrzysty sposób. I wtedy część ludzi się to nie podoba i się odsuną, ale część ludzi, którym się to podoba, oni się stają twoimi przyjaciółmi. Masz z nimi prawdziwe relacje. Nie? No więc to jest o wiele istotniejsze. Nie ma, bo dlatego wiesz, męskość to jest proces dla mnie, nad którym ja będę pracował do końca życia. Mhm. Będę budował te przestrzenie i szlifował. Nie ma żadnego kursu weekendowego, że pojedziesz i się nauczysz szczerości. Nie? Po prostu to nie działa.
No nie, nie.
Poza tym to też kwestia samooceny, że jak włożysz tą pracę, poznasz siebie, jesteś konsekwentny, nie odpuszczasz sobie, nie, przełamujesz wiesz, swoje ograniczenia, wchodzisz do swojej tej ciemnej strony, poznajesz ją, już przestajesz być taki fajny, to ty włożyłeś dużo takiej trudnej pracy w sam siebie i zaczyna ci się budować poczucie własnej wartości w oparciu o pracę, którą sam ze sobą wykonałeś, a nie w oparciu o zegarek i samochód, jaki masz. Bo ty nagle przychodzisz do kobiety i mówisz, wiesz, radzę sobie w biznesie, ale oprócz tego mam jakąś inteligencję emocjonalną. Wiem, kim jestem. Jestem rozluźniony. Mam dystans do emocji. Mam poczucie humoru. Potrafię się śmiać. Potrafię zarządzać napięciem emocjonalnym, nie? Jak to dzisiaj powiesz kobiecie w klubie w Warszawie, idziesz do piano i spotykasz taką fajną panią prezes i ona usłyszy coś takiego, to rzadko, która przejdzie obok tego tak
obojętnie.
Obojętnie, bo to jest rzadkie u współczesnych mężczyzn. Facetów, którzy wiesz, dobrze wyglądają po siłce i mają pieniądze, w sumie jest stosunkowo dużo. Może nie bardzo dużo, ale
no jest, no.
Ale oni często robią to wszystko w odcięciu od siebie.
Trochę tak, no. No i często jest taki argument też podnoszony ze strony kobiet, że często nie mają tej osobowości w sobie, po prostu są puści.
No bo im się wydaje, że to wystarczy, nie?
Są jak właśnie taka też, no tutaj nie urażając, tak? Jakby taka dziewczyna właśnie, która ładnie wygląda, ale nie do końca ma z nią o czym rozmawiać.
No tak, dokładnie tak jest, nie? No bo wkładają bardzo dużo energii w powierzchowność. No i wypracowują tą powierzchowność. Ona błyszczy i świeci i super, nie?
Błyskotka kolejna.
Tylko potem w środku tak nudy trochę.
Nuda, nie? No. No, no tak, 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 dokładnie. Słuchaj, czy jeszcze powiedz mi, tutaj sobie zapisałem, że kryzys wieku średniego. Czy to jest popularne?
Tak, ale wiesz, kryzys wieku średniego jest taką naturalną konsekwencją tych zaniedbań. No bo po prostu jak 20 lat żyjesz, nie wiesz kim jesteś, co chcesz, nie realizujesz swojego życia, i realizujesz cudze pomysły na twoje życie i potrzeby. I w pewnym momencie się budzisz, masz 45 lat i sobie myślisz, i co? I to tak resztę życia moje ma wyglądać? Tak mam jechać, obsługiwać te dzieci, tą żonę, tych teściów, to wszystko i nie mieć z tego życia nic? To tak chodziłem do ogólniaka, do podstawówki, czekałem aż w końcu będę dorosły i będę się cieszył życiem. Potem studia, potem zaczynałem karierę. Wszyscy mi obiecywali, że przyjdzie ten dzień, kiedy się zacznę cieszyć życiem. I on nie przyszedł. Masz 45 lat i nie zanosi się na to, żeby przyszedł, nie?
No.
I możesz wtedy podjąć decyzję, to ja to wszystko pieprzę, nie? I wycofać się i w toksyczny sposób odreagować i zrobić wszystko odwrotnie. Tylko to ci też nie przyniesie szczęścia i satysfakcji, bo ono nie stąd, to nie jest jego, wiesz, geneza, nie? Ono nie stąd pochodzi.
To jest dobre, co mówisz. No. Coś w tym jest. No i wtedy spacyci chcą często bardzo szybko nadrobić, nie? Pokazać, że są, no jeszcze jestem młody tutaj, kupię sportową furę. No i wszystko też jest to powierzchowne, nie? Ta powierzchowność.
No, tak, ja jest. Widziałem taką komedię bardzo fajną właśnie takim facecie, który mówi drugiemu facetowi, że tam właśnie no ma młodą kochankę, Porsche, to wszystko jakby wiesz, chodzą na imprezy, takie życie i ten się go pyta, jak ci się podoba i w ogóle jesteś szczęśliwy. On mówi, wiesz co, nawet nie wiesz, jak tęsknię za tym, żeby w kapciach i w szlafroku napić się z wina z moją byłą żoną przed kominkiem i nie musić chodzić po tych wszystkich imprezach, wciągać brzucha i robić tych wszystkich rzeczy, które dzisiaj robię.
No, tak jest. Dobra. Chyba mamy już wszystko. Już nie wiem, o co jeszcze cię zapytać. Bardzo ciekawe w ogóle rzeczy. Powiedz mi, gdzie mogą cię, gdzie ktoś z obecnych tutaj widzów, słuchaczy, gdzie mogą cię znaleźć?
Na mojej stronie marcinwąsik.pl. Tam jest zarówno książka, jak i wszystkie kursy i warsztaty.
Jasne.
Wszystko jest tam dostępne. No i na YouTubie, nie?
A warsztaty z jaką są częstotliwością? Jakby otwierasz...
Teraz rozpocząłem taki program Zintegrowany Mężczyzna, który jest 3-miesięcznym programem, też co 2 tygodnie.
I to też jest dla małej grupy osób?
Tak, nie, on już jest online i on jest do dużej grupy osób i on będzie cykliczny.
Okay.
Więc zapraszam na to, plus no, co tam 2 miesiące otwieram tą męską grupę. I chyba jedna rzecz, o której żeśmy nie wspomnieli, która jest bardzo istotna, to takim moim produktem, jednym z najważniejszych, który stworzyłem, jest praca nad ojcowską raną. Jest uzdrowienie ojcowskiej rany. Czyli to jest taka sesja, którą się robię na żywo, po prostu już, bo tego się nie da zrobić online, bo tam jest dużo takiej różnej skomplikowanej pracy. I ona polega na tym, że wielu mężczyzn postanowiło, że nie będzie tak jak ich ojciec, bo on był właśnie agresywny i tak dalej. I w ten sposób odcięli się od swojej męskości. I oni trochę nigdy nie dojrzeją, nigdy nie staną się facetami. A poza tym bardzo tęsknią za przynależnością do tej męskości. I ci mężczyźni też często, ponieważ nie chcą być tacy jak ten agresywny, przemocowy ojciec, to oni robią się tacy właśnie... są pleaserami, naprawiają, rozmawiają o emocjach dużo i tak dalej. I
myślę, że to często też jest spowodowane tym, że matka wychowała, tak?
Tak, tak, tak. I oni po prostu czują się totalnie niekomfortowo w towarzystwie innych mężczyzn, bo czują się podświadomie od nich lepsi.
Czują się niekomfortowo w towarzystwie innych mężczyzn?
Bo się czują lepsi od tych mężczyzn, bo oni nie są tacy szorstcy, tacy chamscy i tak dalej, tylko oni są tacy wysublimowani i w ogóle... No i ci mężczyźni nie mogą nawiązać kontaktu z facetami.
Jest tak trochę, no.
I ten mój proces jest taki trochę magiczny, on trwa 3 godziny, ale powoduje, że całkowicie zmieniasz postrzeganie swojego ojca i trochę z tej arogancji pojawia się dużo pokory i wracasz do tego męskiego rodu, przyjmujesz go i przestajesz się uważać za lepszego i no i wracasz do domu najzwyczajniej w świecie, nie?
Wow.
Więc to jest też coś, co robię i to sam stworzyłem sobie tą metodę już.
To jest ciekawe.
Dużo mężczyzn przyjeżdża do mnie z całej Polski.
To jest ciekawe.
Żeby to zrobić.
I te wszystkie rzeczy robisz gdzieś tam w Katowicach, w okolicach twoich? Jasne. Nie, że po Polsce, tylko po prostu masz.
Nie, bo ja mam swój ośrodek taki. Mam hotel nad jeziorem w lesie, w pięknej przyrodzie.
Wow.
I tam mam też sale warsztatowe swoje. Ja tam prowadzę dużo kursów, czy te kursy medytacyjne, bo po prostu chciałem, trudno jest to zrobić, wiesz, w centrum miasta, w hotelu, w Hiltonie, kurs medytacyjny. Nie potrzebujesz do tego. Więc ja w pewnym momencie jakby właśnie wyszedłem z nieruchomości pod tym względem, że sprzedałem całą dużą kamienicę i zamieniłem ją na taki ośrodek i chociaż biznesowo to nie miało jakiegoś nie wiadomo jakiego sensu, ale to było spełnienie mojej potrzeby, pasji zbudowania takiego miejsca.
Mówiłeś też, że właśnie jakiś tworzysz, jest, nie wiem czy to zrobiłeś, czy to właśnie o tym mówisz, że jakiś ośrodek taki właśnie, że też na dole jakaś siłownia, jakieś takie właśnie rzeczy.
Instytut.
Instytut, tak?
Tak,
taki.
Też.
A to mógłbyś o tym powiedzieć też?
No po prostu zawsze chciałem mieć takie miejsce w jakby wiesz, w centrum Śląska.
Taki man cave, taki jakby trochę takie...
Nie, bardziej chodzi o taki instytut, gdzie mężczyźni, gdzie po prostu będą zatrudnieni specjaliści różnego rodzaju, że nie będziesz musiał chodzić ich szukać, tylko będziesz miał ich w jednym miejscu właśnie, jak odmrozić ciało, jak sobie poradzić, jak pójść na terapię dobrą, jakby też tam myślałem, żeby zrobić siłownię po prostu z trenerami, żeby to był taki instytut, gdzie mężczyźni mogą przyjść i dostać jakby taką komplementarną pomoc. Tak to musisz samemu tego szukać gdzieś w różnych miejscach.
Tak. To się to chyba też dosyć rozwija, nie? Mhm. Takie rzeczy, no. Rzeczywiście, zresztą wiesz jakie są statystyki samobójstw facetów, tak, nie? To tak. Też jest przerażające. A jeszcze mi powiedz, bo moją grupą odbiorców są faceci między 25 a 35 rokiem życia. I często to są faceci, którzy gdzieś tam jeszcze chcą w jakąś relację się wdać, ale często no, mają trochę takie średnie sukcesy. Co byś to radził takiemu 25-latkowi, który chciałby mieć dziewczynę, ale sobie nie radzi, bo po prostu ten Tinder go dołuje, bo nie wygląda jak, wiesz, super, nie jest super zbudowany, nie ma kwadratowej szczęki.
To nie jest tak istotne, wiesz, szczerze mówiąc.
Ja to wiem, ale no, moi odbiorcy często myślą inaczej.
Mężczyzna musi umieć budować napięcie emocjonalne i Tinder jest fantastyczną szkołą budowania napięcia emocjonalnego. Co zrobić, żeby pisząc jedną linijkę spowodować w kobiecie takie napięcie emocjonalne, że ona się nie może powstrzymać i musi do ciebie odpisać, nie? I to jest fantastyczna szkoła. Tylko jak faceci, bo dzisiaj młodzi mężczyźni są strasznie nudni. Czy na Tinderze, czy na randce taki mężczyzna chce zrobić dobre wrażenie na tej kobiecie. Chce, wiesz, powiedzieć, ile zarabia, co robi, jakie ma zainteresowania. Jeszcze nie daj Boże, jak zacznie rozmawiać o swojej byłej. Ale ta randka jest generalnie nudna. I ten mężczyzna jest taki poprawny. Nie? Dzisiaj wielu młodych mężczyzn, oni chcą w ogóle się nie wychylić i być dokładnie tacy po środku, jak społeczeństwo oczekuje i są dumni z tego, że im się to udało. Tylko to jest szalenie nudne. A kobieta idzie na randkę po to, żeby coś przeżyć. Tak jak oglądając komedię romantyczną, tam się ma coś wydarzyć takiego, że ona będzie podjarana po tym i nie będzie mogła się doczekać, żeby zadzwonić do swojej przyjaciółki i to odpowiedzieć. I facet musi wygenerować tą sytuację. I wtedy jest pewien, że ona będzie chciała następną i następną, nie? A dzisiaj mężczyźni robią coś całkowicie odwrotnego. I potem mówią, ja to nie działam, ja się nie podobam kobietom, ja nie mam u nich powodzenia. Ale nie są świadomi, że to oni to wygaszają. Brakiem umiejętności. Bo
tak.
Wiesz, zdobywanie kobiet i budowanie tego napięcia i relacji jest taką samą umiejętnością, jak budowanie biznesu. Jeżeli jej nie masz, tego po prostu nie robisz i tego się trzeba nauczyć.
Tak. To bardzo mądre, co powiedziałeś. W wielu aspektach no się zgodzę. No, po prostu budowanie napięcia, że właśnie to staramy się też w jednym z odcinków, o tym mówiliśmy, że jakby często ważniejsze są nawet ten wygląd, to taki, żebyś po prostu nie odstraszał, ale popracuj trochę właśnie takimi, właśnie uważam, że facetom głównie brakuje właśnie takich soft skilli.
Tak, tych właśnie... wiesz, to są takie z humorem, nie? Masz super dziewczynę na Tinderze, taka, która dostaje prawdopodobnie 200 wiadomości dziennie, nie?
No nawet
i,
więcej.
I co facet ma napisać, żeby ona zareagowała, żeby ona w ogóle to przeczytała i wybrała? Jak on będzie 10 czy 30 facetem, który napisze cześć, jak ci mija wieczór, to ona po prostu to zleje, nie? Ale jak napiszesz, nie wierzę, że jesteś taka idealna jak na zdjęciach, na pewno masz jakieś wady, pewnie chrapiesz albo puszczasz bąki albo coś takiego. Rzadko która kobieta na to nie zareaguje i nie nawiąże z tą kontaktu. I mężczyzna się musi jakoś wyróżnić, nie? I najlepiej, i to już jest jakby, jeżeli on jest w stanie mówić komplement, który nie jest takim poddańczym komplementem, że o, jesteś moją boginią, zrobię dla ciebie wszystko, tylko że w nim jest zawsze jakaś ukryta krytyka z poczuciem humoru, że on tak niby mi się podobasz, ale w sumie to na kolana nie rzucasz, wiesz, i tu jest coś ciekawego, nie? W końcu jest jakiś facet, z którym można o czymś pogadać. Jeżeli on jeszcze umie pociągnąć w ten sposób rozmowę, to naprawdę wystarczy 5-minutowa rozmowa, żeby się umówić na kawę, nie? No bo jeżeli facetowi się to udaje w tej rozmowie i on tylko podbija to napięcie, to ona chce go spotkać, nie? Chce zobaczyć, czy on na spotkaniu będzie umiał utrzymać ten poziom, bo widzi, że jest facet,
tak,
który umie.
Tylko wiesz, co się dzieje? Wiesz, co się dzieje? Że taki gościu umie pisać, spotka się i jest, wiesz.
No ale no to znaczy, że nie ma umiejętności.
Ale to znaczy, że nie ma skilla. No. Ma skilla w pisaniu, ale już nie w mówieniu. No. Dobra, ale to świetnie ty wytłumaczyłeś. Nie mam więcej pytań. Nie wiem, nie przychodzi mi nic do głowy. Ale dziękuję ci za tą rozmowę. Fajnie, że się udało nam spotkać, bo też już się umawialiśmy któryś raz. Życzę ci udanego weekendu w Warszawie. I mam nadzieję, że przytrzemy się jeszcze kiedyś w przyszłości. Może zawitam do twojego Instytutu Męskości. Zobaczymy.
Zapraszam.
Dobra. Super. Dziękuję ślicznie.
Dzięki.
Miłego.
Wielkie.
Cześć.
Panowie, dogadamy się. Podcast nie tylko dla panów z potencjałem.